Nagranie i produkcja Studio Plac.
Polityka Cię fascynuje? Lubisz zajrzeć za kulisy zdarzeń i dowiedzieć się więcej niż inni? Posłuchać, co mają do powiedzenia politycy w nieoficjalnych rozmowach? To dla Ciebie jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Zapraszają Joanna Miziołek i Eliza Olczyk.
Dzień dobry, Joanna Miziołek.
I Eliza Olczyk. To jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Podcast o kulisach polityki. Dziś będziemy rozmawiać o zbliżającej się kampanii prezydenckiej. No, niektórzy już ją rozpoczęli. Rafał Trzaskowski już swoją rozpoczął, tak jak patrzę po jego aktywności i obecności w różnych środkach komunikacji w Warszawie. Będziemy też mówić oczywiście o opisie, który szykuje jakiegoś kandydata, ale jakoś wyszykować nikogo porządnego nie może. O tym, jak, co tam w ogóle w PiS-ie się wydarzy w związku z kongresem, jakie decyzje pozapadały. No i być może jeszcze powiemy sobie co nieco o walce Szymona Hołowni i jego ugrupowania o składkę zdrowotną.
Rafał Trzaskowski, no podobno już sam uznał, że jest pewniakiem, o czym my wcześniej pisałyśmy w Niedyskrecjach Parlamentarnych, bo on zaczął dziennikarzom opowiadać o tym, że, znaczy jakby umawiać się już na wywiady w czasie swojej kampanii prezydenckiej, więc już jest przekonany, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich, no ale ty mówisz o jakiejś kampanii w autobusach, tak? No,
ja po prostu widzę, co się dzieje, tak? Jeżdżę komunikacją miejską, jadąc tutaj, a to jest tylko 15 minut w autobusie, trzy razy miałam przyjemność oglądać buzię Rafała Trzaskowskiego na takich telewizorkach, które są umieszczone w miejskich autobusach, gdzie są podawane różne informacje z Warszawy. No i różne tam jakieś, żeby ludzie jak już nie mogą patrzeć w swój telefon, to żeby sobie zajęli czymś wzrok i popatrzyli na te informacje. I to jest taki też oczywiście taki panel do reklam, więc tam różne reklamy są wyświetlane, a dzisiaj widziałam Rafała Trzaskowskiego dwukrotnie na otwarciu jakiegoś tam centrum i raz jego buźka mi mignęła przy okazji Olimpiady Przedszkolaków. Mm-hmm. Także myślę, że to już jest tak naprawdę, bo to oczywiście można traktować żartobliwie, ale to jest przedsmak kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Nie tylko to zresztą, bo jego aktywność jest też w takich mediach profesjonalnych, mediach głównego nurtu, mianowicie Rafał Trzaskowski zarządził jakiś taki tydzień bezpieczeństwa w Warszawie. No i oczywiście przy tej okazji też głównie oglądamy Rafała Trzaskowskiego, jak opowiada o tym, jak warszawiacy i warszawianki będą bezpieczni dzięki jego działalności. Zatem to jest, no, nie ma się co oszukiwać. To są już po prostu przedbiegi kampanii wyborczej.
Ja widziałam Rafała Trzaskowskiego na Wielkiej Warszawskiej, bo tam on jakby
to taka gonitwa
roku,
dla
tak,
osób niezorientowanych.
Gonitwa koni. Tam jest dosyć fajna atmosfera, bo rzeczywiście ludzie są ubrani w takim bardzo warszawskim stylu, takim praskim stylu. Rafał Trzaskowski zresztą też w takim kaszkiecie, w takiej marynarce, w kratę. I on się tam dobrze odnajduje, chodził, obstawiał konie cały czas po każdej gonitwie. Więc widać, że on w ogóle w te warszawskie klimaty bardzo ładnie wszedł. To znaczy to, czego my często nie obserwujemy w takich właśnie mainstreamowych mediach, że on w tych wszystkich takich imprezach bierze udział, a to z powstańcami, a to właśnie na gonitwie. I widać, że on się tam po prostu dobrze czuje, odnajduje się dobrze. Natomiast, co było bardzo ciekawe, nikt go nie zaczepiał. Nikt. To znaczy może, jeśli chodzi o dziennikarzy, to dwóch, trzech dziennikarzy coś tam nagrało z nim setki albo coś zapytało, natomiast ludzie nie podchodzili do niego, żeby mu podać rękę albo cokolwiek powiedzieć. I ja szczerze mówiąc, obserwując to, trochę byłam zaskoczona.
Bo jednak prezydenci Warszawy no, są jakoś tak zaczepiani przez mieszkańców.
No właśnie, miast. O to chodzi, tak. I on jeszcze później takie okulary OX założył. Może, znaczy, ja mam takie wrażenie, tak patrząc na niego trochę, że on sam jakby wytwarza dystans, co jest bardzo ciekawe, czego nie widać, prawda? Przez to szkło w telewizorze, ale w takim właśnie, na takich imprezach wytwarza dystans, że on nie chce, żeby ludzie do niego podchodzili. A robi to w ten sposób, że na przykład chodził z takim swoim, czy to był asystent, czy ktoś tam był, i on w ogóle nie patrzy na ludzi. To znaczy, on nie łapię z nimi kontaktu wzrokowego specjalnie. I dlatego, no ja byłam zaskoczona, no bo tak jak mówisz, to znaczy, że ktokolwiek powinien podejść, nie wiem, jak go lubi, to mu pogratulować czegoś, albo chociaż chcieć porozmawiać.
Zwycięstwa chociażby w ostatnich wyborach samorządowych, że znowu został prezydentem na kolejne 5 lat.
No właśnie, albo chociaż powiedzieć cześć. Na tej zasadzie, no przecież musi tych ludzi też w jakiejś części znać, skoro chodzi na tą Wielką Warszawską co roku. Natomiast on był tak zupełnie odosobniony właśnie z tym swoim asystentem. Tam gdzieś siedziała żona z jakimiś przyjaciółmi, do którego stolika on dochodził, a tak to po prostu sobie tak właśnie latał. Natomiast no, Rafał Trzaskowski dla Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj jest takim pewnym kandydatem. To znaczy oni tam, jak rozmawiają o tym, czy możliwie jest Radosław Sikorski, to myślą, że mniej, aczkolwiek Radosław Sikorski jest dla nich podobno bardziej niebezpieczny, bo z ich badań wychodzi, że prawicowy elektorat przechwytuje, tak? Znaczy pod tym względem jest bardzo niebezpieczny. Część, że go ludzie cały czas kojarzą jednak z tym PiS-em, mimo tego, że tak jechał po tym PiS-ie. No, ale jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to ich zdaniem jest po prostu niezatapialny. To znaczy, że on ma tak dobre notowania, w ich badaniach też to wychodzi. I jeden z polityków, takich ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości opowiadał taką historię, że kiedy był taki duży kryzys w Warszawie, Czajki, to wtedy no, Rafał Trzaskowski nie był sobie w stanie po prostu poradzić z tym wszystkim, co wylało się do Wisły.
No bo Czajka to oczyszczanie ścieków.
Tak, to znaczy już nie chciałam tak powiedzieć.
No, ale trzeba.
To nieprzyjemna sytuacja. No i on sobie nie był w stanie poradzić i to zrobił rząd. To znaczy, pamiętasz, tak. Te rury budowane gdzieś tam pod mostem, most, żeby jakkolwiek ratować sytuację. Oni kryzysowo szybko tym bardzo zarządzili. Tam Mateusz Morawiecki się pokazywał, Michał Dworczyk. Raz, dwa, trzy ogarnęli sytuację. No i ten ważny polityk PiS-u mówi, a na koniec, wiesz, jaka była sytuacja? Taka była, że 75% warszawiaków za tydzień powiedziało, że Rafał Trzaskowski świetnie poradził sobie z kryzysem Czajki. Więc oni twierdzą, co by go, że nic go nie jest w stanie zatopić, nawet za przeproszeniem G w Wiśle. To znaczy.
Ja myślę, że on ma inny atut tak naprawdę, Rafał Trzaskowski, mianowicie ten, że jest ostatnim elementem domknięcia właśnie władzy Platformy i domknięcia zwycięstwa nad PiS-em. I ta legenda będzie opowiadana w kampanii, że Rafał, już jest zresztą opowiadana, już w mediach właśnie są takie oceny, komentarze, takie teksty, że ten jeszcze jeden wysiłek czeka wyborców, żeby domknąć wielkie zwycięstwo Platformy nad PiS-em, żeby pogrzebać PiS i tylko musi Rafał Trzaskowski wygrać. No, i oczywiście ktokolwiek byłby na jego miejscu, to jego też by ta legenda obejmowała, no ale Rafał Trzaskowski tutaj będzie prawdopodobnie na tym miejscu, zatem to jego dotyczy. I to jest, moim zdaniem, to jest bardzo mocna opowieść, która się będzie dobrze sprzedawała w kampanii i dlatego Rafał Trzaskowski jest niezatapialny, bo tak to można by go zatopić wieloma rzeczami, chociażby zdejmowaniem krzyży ze ścian w urzędach miejskich, czy właśnie jakimiś tam sprawami, z chociażby tą kartą LGBT, chociażby tą strefą czystego transportu. Coraz więcej miast ją wprowadza i coraz większe są opory przeciwko temu. No ale, tak jak mówię, to wszystko są drobiazgi wobec tej wielkiej opowieści, że należy domknąć zwycięstwo nad PiS-em.
No, ja się z tym nie do końca zgodzę. Znaczy, oczywiście to jest najważniejsze, że to jest kandydat Koalicji Obywatelskiej czy też Platformy Obywatelskiej, ale Rafał Trzaskowski ma taką umiejętność, o której mówią w PiS-ie, uwodzenia. On po prostu to posiada. Ja tego nie rozumiem, bo jak ja na niego patrzę, to zupełnie tego nie czuję. W takim sensie, że dla mnie jest właśnie trochę takim, powiedziałabym, produktem marketingowym, jak się włącza właśnie kamera. No to wtedy rzeczywiście coś tam z tego wychodzi. Natomiast ja nie widzę tej jego charyzmy właśnie w takich kontaktach z ludźmi. To znaczy, jeżeli tej kamery nie ma, bo moim zdaniem on jej po prostu nie posiada. Nie wiem, on nie lubi ludzi. Tak myślę, że to może z tego wynikać, że wiesz, tak jak Aleksander Kwaśniewski lubił ludzi, tak jak lubi, tak samo jak Andrzej Duda, to widać po nich, że oni lubią. I to jest taki jakby cecha główna prezydencka. To znaczy, to jest jakby głosowanie na taką osobowość, która jest ciepła, wychodzi, zagada. To jest zupełnie inny typ człowieka.
Zobaczymy, jak to będzie, jak będzie sobie radził w kampanii, bo bez spotkań z ludźmi tych wyborów wygrać się nie da. Co zresztą Rafał Trzaskowski przekonał się, gdy przegrał z Andrzejem Dudą, bo Andrzej Duda się spotykał, a on niechętnie, głównie bazował na konferencjach prasowych. I mimo, że wtedy już był bardzo silny trend na zmianę w Pałacu Prezydenckim, to jednak ta umiejętność właśnie rozmawiania z ludźmi Andrzejowi Dudzie zaprocentowała.
Wiesz, to jest nawet, dla mnie to jest o tyle ciekawe, że właśnie wydawać by się mogło, jak tak się patrzy właśnie z punktu widzenia telewizora, czy tam właśnie mediów, że on jest o wiele bardziej miękki w kontaktach, Rafał Trzaskowski, niż na przykład Radosław Sikorski, nie? Bo Radosław Sikorski, no to zawsze się to wydaje, że on jest taki, no powiedziałabym, nie wiem, no, napuszony, tak, nabarmuszony. Aczkolwiek, jak ja ich spotykam no, na jakichś imprezach i gdzieś Radosława Sikorskiego w Pałacu Prezydenckim ostatnio, znaczy nie było w Pałacu Prezydenckim, w Arkadach Kubickiego tam była z okazji
no, impreza była pana
15
prezydenta.
Sierpnia tak organizowana, no to po prostu ten Radosław Sikorski jest przesympatycznym takim człowiekiem w takich właśnie na takich imprezach, to znaczy podchodzi, rozmawia, jakby jest częściowo duszą towarzystwa, prawda? A wizerunek ma zupełnie inny, to znaczy takiego człowieka niesympatycznego, niedostępnego, a wprost przeciwnie, Rafał Trzaskowski jest bardziej niedostępny moim zdaniem. I dlatego to jest takie kreowanie trochę tego wizerunku, to znaczy mam wrażenie, że on po prostu potrafi się dostosować do momentu, w którym właśnie jest nagrywany, w którym musi trochę poudawać, ale nie wychodzi to z niego. To znaczy to nie jest po prostu u niego autentyczne.
Ale ma miłą, sympatyczną twarz, która dobrze wygląda w telewizji.
To prawda,
i
tak.
To wystarczy. Gdybym ja miała wybierać, to oczywiście wolałabym mieć prezydenta Radosława Sikorskiego niż prezydenta Rafała Trzaskowskiego. No ale ten wybór nie należy do mnie, tylko do Donalda Tuska. W związku z tym będziemy mieli takiego prezydenta, jakiego nam wybierze Donald Tusk.
Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania.
Można powiedzieć, że Platforma Obywatelska jest w komfortowej sytuacji, no bo ma już tego kandydata i on już nawet rozpoczął kampanię, choć udaje, że nie. Ale PiS jest w dużo gorszej sytuacji, ponieważ nie ma żadnego kandydata. Nie ma żadnego dobrego kandydata. Nie ma żadnego kandydata, który mógłby porwać tłumy. A to jest w zasadzie warunek podstawowy, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Mariusz Błaszczak potrafi zręcznie usypiać wszystkich swoich interlokutorów.
Nie chcę tutaj być niemiła.
I to jest jego cecha charakterystyczna.
Ale powiem to. To znaczy, przypomina mi się ta sytuacja właśnie z Jarosławem Kaczyńskim. Konferencją odnosił do ustawy o obronności, kiedy Jarosław Kaczyński przysnął. I powiem szczerze, ostatnio też byłam na takim spotkaniu, na którym Mariusz Błaszczak przemawiał, było to takie bardziej nieoficjalne. Była godzina 20. Ledwo po prostu trzymałam otwarte oczy. Potrzebowałam zapałek, żeby nie przysnąć. Znaczy tembr głosu, właśnie taki mógłby dobranocki jakby czytać dzieciom i by usypiał wszystkich.
No tak. Takie dobranocki skuteczne. No siła spokoju można powiedzieć, ale nie wiem, czy to jest akurat najlepsza rekomendacja. No wiadomo, że siłą spokoju był kiedyś Tadeusz Mazowiecki.
Oj, tak.
I on też przegrał wybory prezydenckie. Zatem siły spokoju w kampanii prezydenckiej nie rekomendujemy. No ale nie wiemy, czy to będzie Mariusz Błaszczak. Te wszystkie nazwiska, które się przejawiają, są tak naprawdę bardzo wątpliwe, jeśli chodzi o możliwy sukces
tak,
wyborczy.
Tak, to prawda, jeśli chodzi o sukces taki, dlatego no, najczęściej, który był z tych nieznanych, to był ten Karol Nawrocki, szef IPN-u, ale Jarosław Kaczyński, no część polityków PiS twierdzi tak, że Jarosław Kaczyński wie, że przegrają te wybory prezydenckie, więc jakby właśnie ta siła spokoju, ten stabilizator jego zdaniem partii, Mariusz Błaszczak, byłby być może najlepszym dla niego wyjściem.
Na tę okoliczność. Bardzo możliwe. Na pewno jest tak, że to jest człowiek, który jest w stanie zgromadzić wszystkich wyborców PiS-u. I tych bardziej radykalnych, i tych bardziej umiarkowanych. Tutaj nie ma przeszkód, żeby oni na niego zagłosowali. Natomiast z całą pewnością nie przyciągnie ani pół głosu osoby spoza PiS-u.
Tak, to
czyli
prawda.
To jest niemożliwe. Żeby...
Czyli nie będzie miał tej zdolności Andrzeja Dudy.
No tak, oczywiście. oczywiście. Andrzej Duda był naprawdę w gruncie rzeczy świetnym kandydatem i przez 10 lat pokazał, że jednak te zdolności oratorskie, wystąpienia, wiecowość, to był jego niesamowity atut. Natomiast no, Mariusz Błaszczak politykiem wiecowym nie jest.
Nie jest.
W związku z tym no, będzie to ciężkie, ale podobno PiS zamierza mimo wszystko podjąć tę decyzję wreszcie i do kiedy mają podjąć?
Podobno do 20 października mają podjąć decyzję, ale mają ograniczyć krąg osób, które będą znały tę decyzję, znaczy podjąć wewnętrznie, żeby ogłosić 11 listopada później. A już tłumaczę, dlaczego mają ograniczyć, bo ostatnio na ostatnim PKP-ie, czyli posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, gdzie było 18 osób, za sekundę po tym posiedzeniu wyszło do mediów, Onet napisał o tym, że była rozmowa o zawieszeniu Michała Dworczyka, który ostatecznie nie został zawieszony za swoją wypowiedź w TVN-ie odnośnie tego, że nie chce połączenia z suwerenną Polską i że to suwerenna Polska odpowiada za przegrane wybory i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie później takie było wnerwienie w tych politykach PiS-u. Mówią, czy za tą kolumną tutaj, w tym samym pokoju, bo też było później jakieś tam nieoficjalne spotkanie w PiS-ie, siedział Kamil Dziubka, który ten tekst napisał, mówi, jak tak można, sekundę od razu po tym, więc oni byli wnerwieni i mówią, że nie może być już tyle osób, bo to zaraz wyjdzie, jeszcze Onet napisze.
Ciekawa jestem, czy akurat wyeliminują tego, który informuje.
A wiadomo, który?
No właśnie.
Tak 18?
No 18, ale 8 to też jest, wiesz, tłum.
A może będzie tylko 3.
Tak, ale nawet jak jest 3, to już nie ma tajemnicy. Dużo. Tak, musi być 2, bo wtedy wiadomo, ten, który podjął decyzję, wie, że to nie on wypuścił i wtedy wiadomo, gdzie kryje się zdrajca. A 3... to już nie ma pewności.
No to właśnie.
A 8 to już w ogóle.
To właśnie dlatego mi się przypomina to, co też pisałyśmy w niedyskrecjach parlamentarnych odnośnie tego, czy ten występ Michała Dworczyka był za wiedzą Mateusza Morawieckiego, czy bez wiedzy Mateusza Morawieckiego. Jedni twierdzą, że było takie spotkanie właśnie, bo było, odbyło się przed tym występem medialnym Mateusza Morawieckiego, współpracowników, gdzie Michał Dworczyk miał powiedzieć o tym ostrym uderzeniu i Mateusz Morawiecki miał być przeciwny temu i się nie zgodzić. Drudzy z tego spotkania twierdzą, że Michał Dworczyk powiedział o tym, że trzeba ostro i uderzyć w suwerenną Polskę i wszyscy zgromadzeni się na to zgodzili. Więc ile osób na spotkaniu, tyle okazuje się później spotkań. Wyszedł z innego spotkania.
Tak jest, jakbyśmy jeszcze przepytały tak naprawdę wszystkich uczestników, to by się okazało, że było zupełnie inaczej i w 11 wersjach, czy ilu ich tam było, wszystko jedno. No ale krótko mówiąc, kiedy nastąpi ogłoszenie kandydata?
20 października, powiedziałam.
Nie, 20 października.
A 11 listopada, tak, 11 listopada, tak.
11 listopada.
Podobno tak oni twierdzą, że tak ma być. To znaczy...
Ostatnio czytałam wypowiedź Mariusza Błaszczaka, że symboliczne daty są tutaj bardzo ważne, zatem podejrzewam, że ten 11 listopada to właśnie będzie ten moment, kiedy zostanie to ogłoszone, no bo potem to jaka jeszcze symboliczna data już? Potem oczywiście przy okazji każdej miesięcznicy, czyli każdego 10 można, ale no to już nie będzie 11 listopada.
No tak. No a teraz przejdźmy do tych nieporozumień w PiS-ie. Jak twoim zdaniem się zakończy to połączenie suwerennej z PiS-em?
No moim zdaniem zakończy się źle dla całej tej formacji. Osobiście uważam, że pomysł, że jest właśnie coś właśnie w rodzaju Zjednoczonej Prawicy, czyli są jakieś partie, które nie wszystkie należą, nie wszystkie środowiska należą do PiS-u, tylko są takim osobnym bytem i mogą łowić innych wyborców, troszkę innych od głównej partii, jest pomysłem dobrym. Zresztą Koalicja Obywatelska poszła dokładnie tym samym tropem, znaczy Platforma Obywatelska poprzyciągała sobie różnych ludzi do tego swojego klubu pod hasłem Koalicja Obywatelska. Różne środowiska, mniejsze, większe, z reguły mniejsze. I właśnie może żonglować wymiennie. Raz jest to Koalicja Obywatelska, raz jest to Platforma Obywatelska, choć wiadomo, że wszystkimi rządzi Donald Tusk. Ale jak potrzeba, to Donald Tusk mówi, no ale to przecież są nasi koalicjanci. Roman Kiertych nie należy do Platformy Obywatelskiej i dlatego Donald Tusk Tusk po tym, jak Giertych zreiterował przed głosowaniem w sprawie aborcji, nic mu nie zrobił. Po prostu go odsunął ze stanowiska wiceszefa klubu. Tak samo, a poza tym Giertych dalej sobie bryluje wesoło i w internecie, i w klubie parlamentarnym. To samo jest, jeśli chodzi o inne środowiska. Zatem tutaj jest zawsze taka wymówka, no przecież to są nasi koalicjanci, no przecież nie możemy im narzucać w razie czego, jak jest taka potrzeba. A jak nie ma takiej potrzeby, to się wszystkich bierze za gardło, że się tak wyrażę kolokwialnie, i każe im się tak głosować, jak należy. Zatem tak to wygląda w Koalicji Obywatelskiej i dziwię się, że PiS postanowiło odejść od tej formuły, czyli wszystkich skupić w jednej formacji. Z dwóch powodów się dziwię. Po pierwsze, wyborcy suwerennej Polski to są nieco inni wyborcy niż wyborcy PiSu. Niektórzy wyborcy PiSu całkowicie nie akceptują suwerennej Polski i wciągnięcie tego środowiska, zassanie, tak oni zawsze mogli mieć taką iluzję, że jednak nie głosują na tych z suwerennej Polski, tylko głosują na tych z PiSu. Zassanie tego środowiska sprawi, że część wyborców się po prostu zniechęci do głosowania. Nie powiem, że polecą głosować na przykład na Konfederację, ale wystarczy, że zostaną w domu i już poparcie dla PiSu spada. Po drugie, napięcia wewnątrz tej partii są tak silne, że dołączenie do tego grupy młodych ludzi, bo to jest jednak zazwyczaj stosunkowo młodzi ludzie, dołączenie do tego spowoduje, że te napięcia będą jeszcze silniejsze, bo oni się włączą w walkę o władzę w tej partii. I nie mówię od razu o władzy na szczytach, ale mówię o władzy na przykład na poziomie wojewódzkim, czy na poziomie regionalnym. Wiadomo, to są praktyki stare jak polityka, że takie sprawniejsze, bardziej zorganizowane formacje robią coś takiego jak pompowanie kół. I potem mają przez to, dzięki temu mają więcej delegatów i jak mają więcej delegatów, to później przejmują właśnie władzę w jakichś tam regionach. No i tak powoli pną się do góry. To taka sytuacja doprowadziła między innymi do rozpadu Unii Wolności, bo w Platformie, właściwie w Kongresie Liberalno-Demokratycznym panował właśnie taki kult pompowania kół i kult skuteczności polegający na przejmowaniu władzy oddolnej. I to budowało tak silne napięcia między tymi dwoma środowiskami, które się połączyły w Unii Wolności, to było dawno temu, to przypomnę Państwu, że to była Unia Demokratyczna i Kongres Liberalno-Demokratyczny, i to spowodowało tak silne napięcia, że na koniec to wszystko się rozleciało. Moim zdaniem PiS, wprowadzając, zasysając ponownie suwerenną Polskę, doprowadzi w przyszłości również do rozpadu swojej formacji.
O, to grubo.
Tak uważam. Uważam, że...
Uważasz tak jak Michał Dworczyk.
Tak. Uważam tak jak Michał Dworczyk, że pewne rzeczy zostały zrobione i to nie jest tak, że po jednej stronie są idioci, którzy niczego nie widzą, a po drugiej stronie są cwaniacy, którzy mogą sobie pozwalać na zbyt wiele. Niestety nie. To jest tak, że ci cwaniacy, to co robili ci cwaniacy, ci domniemani idioci, doskonale wiedzieli, widzieli i mają tego świadomość i są pewne rzeczy, których no, nie zapomną.
Ja usłyszałam jeszcze taką teorię, że po prostu w PiSie bardzo dużo jest takich, powiedziałabym, koniunkturalistów, którzy no, nie za bardzo są tam pracowici, nie za bardzo zawzięci, żeby o coś walczyć. I to jest duże zagrożenie, bo będą po prostu szli przy tych młodych, energicznych, dynamicznych politykach suwerennej Polski jak barany na ścięcie, po prostu. To znaczy, oni wyznaczą jakiś kierunek, a oni w tą stronę pójdą. I że to jest niebezpieczne, bo już w czasie wyborów parlamentarnych były takie sytuacje, w których to właśnie tych ospałych polityków Prawa i Sprawiedliwości przeskakiwali na listach ziobryści, bo mieli więcej pieniędzy, więcej energii, więcej wszystkiego. I mimo tego, że tych osób nie jest dużo w suwerennej Polsce, to właśnie oni mogą się tak rozpanoszyć. I to jest taka dosyć duża obawa, tak jak mówisz o tych regionach, o tych szefach regionów i tak dalej. Podobno tam właśnie na dołach PiSu jest bardzo duże wkurzenie, bo co? Okazuje okazuje się, że jakiś szef okręgu czy będzie musiał oddać swoje stanowisko, bo przyjdzie ktoś z suwerennej Polski. Jest to oczywiście bardzo niebezpieczne i gdzieś ja usłyszałam, że też podobno miał w jakiejś rozmowie dzielić się Michał Dworczyk tym z jednym z polityków, że jego zdaniem to jest koniec Mateusza, wejście suwerennej Polski do Prawa i Sprawiedliwości. No bo wtedy jego pozycja już jest zupełnie zmarginalizowana. Mariusz Błaszczak zostanie tym szefem Komitetu Wykonawczego. Tutaj wejście suwerennej Polski.
Być może kandydatem na prezydenta.
Być może kandydatem prezydenta. Tutaj Patryk Jaki wiceprzewodniczącym. Pan Wójcik zdaje się wiceprzewodniczącym.
Michał Wójcik.
A jeżeli już Zbigniew Ziobro jemu się polepszy, no to wtedy Zbigniew Ziobro wróci. Podobno też Zbigniew Ziobro już bywał na tej Nowogrodzkiej ostatnio. Więc widać, że trochę, no, Mateusz Morawiecki jest w dużej defensywie i być może to wystąpienie było trochę takim głosem też rozpaczy. To znaczy, że my przed tym, co się zaraz stanie, się sprzeciwialiśmy. To znaczy pokazaniem, że jak właśnie to wszystko się zacznie rozsypywać, a nie mówiłem, że to jest po prostu zła droga. To jest bardzo ciekawe też, co w ogóle zrobi otoczenie Mateusza Morawieckiego, bo no, nie chcę tutaj, że też, żeby nikt się na mnie obraził, no ale umówmy się, znaczy jeśli chodzi o otoczenie Mateusza Morawieckiego, to ja mam taki film. Miło się kłamie w dobrym towarzystwie, czy coś takiego.
Tak. Był bardzo był dobry film.
Bardzo dobry film. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie całe otoczenie Mateusza Morawieckiego. Tam wszyscy kłamią, więc jak się pyta ich o to, jak było, to ja żadnemu nie wierzę, naprawdę. Bo po prostu wszyscy kłamią i wszyscy też na siebie, mam wrażenie, do siebie mają wewnętrzne żale, bo każdy chce to inaczej poprowadzić. Więc ja do końca nie wiem, czy tam jest, no pewnie jest jakiś strategiczny plan. Zapytałam jednego z tych polityków, czy mają strategiczny plan, to mi powiedział, że mi nie odpowie, bo polityk mi nie odpowie na to pytanie. Czyli moim zdaniem mają ten plan, że po wyborach prezydenckich być może rzeczywiście wyjść z 20-30 jakichś polityków. No wiesz, no nie tylko oczywiście parlamentarzystów, ale przynajmniej mają też swoich samorządowców. Powiedzą, zobaczcie, przegraliśmy wybory. To wszystko też przez ziobrystów, którzy weszli, się zjednoczyli. Kandydat był zły, wszystko było złe. My musimy myśleć o tym, co będzie w przyszłości, a Prawo i Sprawiedliwość nie będzie już w stanie wygrać wyborów. Ja nie wiem, czy Mateusz Morawiecki się na to zdecyduje, bo on, jak wiesz, cały czas mówi o tym, że chciałby zostać szefem Prawa i Sprawiedliwości. No tylko pytanie, Jarosław Kaczyński co, da mu to?
Ale wszystko jedno, czy nawet gdyby Jarosław Kaczyński chciał mu oddać to przywództwo, to w momencie, gdy w PiS-ie pojawiła się suwerenna Polska, a Mateusz Morawiecki zostałby prezesem PiSu, to suwerenna Polska by odeszła. Ten rozpad, to znaczy...
Wchodzi.
Ta fuzja ma w sobie wpisany rozpad. To po prostu cudów nie ma. Te dwa środowiska są tak dalece skonfliktowane, zrobiły sobie tyle świństw nawzajem, że po prostu ta współpraca nie jest możliwa, niezależnie od tego, jak bardzo pragmatyczni będą jedni i drudzy. A wiemy przecież doskonale, że ci z suwerennej Polski, to oni pragmatyczni nie są.
Nie są,
tak,
właśnie.
To pragmatyczny byłby Mateusz Morawiecki, może by był gotów jakoś przełknąć to, że oni są w PiS-ie, ale to się nie uda. To się nie uda. Ta fuzja zakończy się rozpadem. Jarosław Kaczyński być może, jemu się to wydaje, że będzie w stanie to ogarnąć, ale moim zdaniem to jest niemożliwe. Ale też nie wykluczam, że rachuba jest taka, że środowisko suwerennej Polski jest cennie od środowiska tak? Mateusza Morawieckiego. Zatem trudno. Jak mamy się rozstawać, to rozstawajmy się z Mateuszem Morawieckim. Przy czym to spycha oczywiście PiS bardzo radykalnie na prawą stronę, w taki prawy narożnik. To jest wygodne dla Jarosława Kaczyńskiego, bo on nie chce, żeby za bardzo wyrosła Konfederacja mu po prawej stronie, więc to jest dla niego korzystne, ale wtedy wyrośnie mu co innego po stronie centroprawicowej. Zawsze tak jest. Nigdy nie jest tak, żeby skasować całą konkurencję po swojej stronie sceny politycznej.
Ty mówisz o tym, że być może suwerenna Polska, to środowisko jest bardziej cenne od frakcji Mateusza Morawieckiego. No tylko, że właśnie mi to zastanawia, jakby na czym ta teza powstała. No bo jeśli chodzi o sondaże, to wszystkie sondaże spadały, kiedy PiS podejmowało radykalne decyzje. Radykalne decyzje często za namową środowiska suwerennej Polski. I to jakby jest jasne, przecież oni wewnętrznie też to badają. No, ja nie mówię, że decyzja odnośnie chociażby zaostrzenia prawa aborcyjnego była ich, no ale jednak to jest właśnie ta radykalna decyzja. Wtedy spadek, oni nam pokazywali te badania w PiS-ie, to był o 13 punktów procentowych.
No tak.
Był ogromny spadek. Jeśli chodzi o te kwestie, później oni też badali nawet ten Polski Ład, który dla środowiska takiego bliskiego Jarosławowi Kaczyńskiemu był po prostu, jeden z polityków mówi, nie powtarzaj w ogóle tego sformułowania Polski Ład, po prostu nie chcę tego słuchać. Okazuje się, że mimo tego Polskiego Ładu, który został później odwrócony, sondaże nie spadły pod wpływem Polskiego Ładu. Więc jakby kwestie gospodarcze tak naprawdę utrzymywały Prawo i Sprawiedliwość u władzy, no bo ludziom zaczęło się lepiej żyć. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość przecież też się zmieniło z tej partii inteligenckiej w taką bardziej partię socjalną i dlatego zaczęło wygrywać wybory. Zrobiło właśnie, że Polskę trzeba zleperować. Zleperowało tą Polskę. I oni na tej podstawie chcą po prostu iść w radykalizm, a nie w gospodarkę.
No tak, ale to może powiem coś brutalnego i będę bardzo niemiła.
Dla kogo?
Dla środowiska Mateusza Morawieckiego. Nie dla ciebie. To nie jest środowisko ideowe. To jest środowisko ludzi nastawionych wyłącznie na osobisty sukces. I jeżeli o suwerennej Polsce też możemy to powiedzieć, że oni są wyłącznie nastawieni na osobisty sukces, ale oni jeszcze, oprócz tego ich spaja jeszcze właśnie ideowość. Natomiast Mateusza Morawieckiego i jego
Mateusz
ludzi nie.
Mateusz Morawiecki nie jest ideowy?
Mateusz Morawiecki, może on jeden, ale poza on nim
jeden
to
chyba,
już
nie?
Nikt. Ale poza nim to już nikt. To jest nieciekawe środowisko, które on wokół siebie zgromadził. To są ludzie też bardzo nielubiani w samym Prawie i Sprawiedliwości, którzy naprawdę politykę postrzegają jako...
Transakcyjnie, tak trochę.
Wiesz co, tak, ale przede wszystkim jako takie sterowanie marionetkami, tak? Dla nich najważniejsze było, żeby wszystkim sterować. Tam te ideowości, to moim zdaniem nie ma żadnej. Może Mateusz Morawiecki jako człowiek nie... na pewno bardzo inteligentny i w ogóle ze swoim backgroundem politycznym jakieś przemyślenia i jakieś idee niesie, ale reszta nie. Natomiast suwerenna Polska to jest środowisko ideowe, to jest środowisko bardzo sprawne organizacyjnie jeszcze, czego o środowisku Mateusza Morawieckiego absolutnie nie można powiedzieć.
Że organizacyjnie są
nie,
sprawni? No
nie,
przecież
nie.
Michał Dworczyk taki sprawny.
No to Michał Dworczyk jeden? To Michał Dworczyk im wszystko załatwi? To Michał Dworczyk im zbuduje partię w razie czego?
No wiesz, no. Wydaje mi się, że jeżeli mieliby typować kogoś, kto byłby takim sekretarzem generalnym,
no tak.
To pewnie byłby
no tak,
on,
ale on sam tego wszystkiego nie pociągnie.
No to ma jakieś tam ludzi w regionach.
A reszta to tam są bardzo, bardzo słabe osoby. No i poza tym naprawdę właśnie ci ludzie z suwerennej Polski, oni się trzymają razem i wiedzą, na czym polega ich
wiesz,
interes.
Mnie to właśnie przy okazji tego tutaj wydarzenia, tego konfliktu w PiS-ie i tego zapowiadanego rozłamu, to właśnie zastanowiło, że kiedy się jakby z tym środowiskiem rozmawia ich, to oni są wewnętrznie niespójni, mówię o frakcji Mateusza Morawieckiego. W sensie każdy na każdego i każdy ma jakby takie wrażenie, że to z jakiejś spiskowej teorii dziejów, w której jakby ileś osób uczestniczy przeciwko. To jest w ogóle nieprawda i to też mnie tak trochę denerwuje u nich, że oni mają takie cyniczne bardzo podejście do mediów, prawda? Że to jest takie traktowanie tego w ten sposób, że jeżeli rozmawiasz z dziennikarzem, to nie możesz mówić prawdy, tylko musisz wrzucać swój spin. I oni uważają, że tacy są dziennikarze i ciebie o to oskarżają, a później jakby co, to mówią, no szkoda, że ja wcześniej nie wrzuciłem swojego spinu. Jakby, no to jest moim zdaniem brak szacunku dla dziennikarza w ten sposób.
Ja tam patrzę z dziennikarzami, ale naprawdę. To jest środowisko, które politykę postrzega jak teatr marionetek. Że
trochę
wszyscy
tak.
Są marionetkami w ich rękach. To mi się nie podoba, nie uważam to za właściwy sposób uprawiania polityki i to się nie podoba też bardzo wielu ludziom w PiS-ie, którzy tam na dole naprawdę ciężko zasuwają. To nie jest tak, że
oni od Mateusza Morawieckiego ci powiedzą, że to oni ciężko zasuwają, a w PiS-ie to już
kto
nic nie robią.
Kto tam ciężko zasuwa?
No, ci, kto coś dostali do Europarlamentu, zasuwali, żeby się dostać.
No tak, tak. No,
na swój osobisty
się.
Sukces.
Na swój osobisty sukces popracowali. No, ale krótko mówiąc, uważam też, że Jarosław Kaczyński nigdy nie wziął chyba na poważnie odejścia Zbigniewa Ziobry z PiS-u. Pamiętaj, że Zbigniew Ziobro był takim delfinem, prawda? To on miał być następcą Jarosława Kaczyńskiego w PiS-ie. Miał być właśnie szefem. On byłby kandydatem na prezydenta, gdyby nie odszedł. Odszedł przedwcześnie. Moim zdaniem byłby kandydatem na prezydenta w 2015 roku. Mm-hmm. Być może PiS wtedy by nie wygrał tych wyborów.
Oj, nie wygrał.
No właśnie, ale on by był tym kandydatem. Ale od momentu, kiedy Jarosław Kaczyński od nowa przyciągnął do siebie Zbigniewa Ziobrę, to jest, wydaje mi się, że jest z tym środowiskiem i z nim jest silnie związany.
No ale ja słyszałam, że Jarosław Kaczyński go nie lubi. Nie, osobiście, że go nie lubi.
Nie, w to nie wierzę. Dlatego, że nie wierzę w to, żeby pozwalał mu wyprawiać te wszystkie rzeczy, jakie on wyprawiał w sądownictwie. Rozwalać wymiar sprawiedliwości. Nie popychać żadnych reform do przodu. I gdyby go nie lubił, no już dawno by go zdmuchnął. Jak on kogoś nie lubił, to go... Przykład pani Szydło premier, no. Nie lubił jej. No i ona przestała być premierem.
To na zakończenie tej części tylko powiem odnośnie tego, dlaczego też Jarosław Kaczyński zdecydował się na to połączenie, bo między innymi to zablokowało kandydaturę Patryka Jakiego na kandydata na prezydenta, bo on bardzo chciał i on straszył, że on w kontrze do PiS-u wystartuje.
A niech by wystartował. Nie wiem, czego się tu bać. To nie jest argument, który mógłby mnie przekonać.
To był Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Słuchajcie nas w czwartek o 14 na wprost.pl i w piątek o 14 na YouTube i Spotify. Joanna Misiołek
i Eliza Olczyk.
To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.
Nagranie i produkcja Studio Plac.